otóż my pochodzimy, i ja, i żona, tam ze Śląska Cieszyńskiego, z tej strony czeskiej w tej chwili. I właśnie teraz, kiedy byliśmy, wróciliśmy niedawno stamtąd, tam była obchodzona rocznica 90. takiego duchowego poruszenia, które na tamtym terenie nastąpiło. Koło roku 1910, akurat w roku 1910 rozpoczęły się spotkania, zgromadzenia regularne w takim zborze, który tam wtedy powstał. I skoro tutaj tematem tych spotkań jest właśnie przebudzenie, to może parę słów na ten temat powiem, jak to wyglądało. Tam rozmawiałem z takim bratem teraz właśnie podczas tej rocznicy, który tam prowadzi te zbory. I on był niedawno na Ukrainie i tam go pytali, jak u was, jak do was dotarła Ewangelia? Bo u nas, mówi, na Ukrainie, to południową Ukrainę to ewangelizował brat Woronajew, a znowu północną chyba brat Prochanow, nie pamiętam. Kto do was przyniósł Ewangelię? I powiedział mi brat, ja byłem w kłopocie, co im powiedzieć. Dlatego, że no nie potrafimy wymienić takiego kogoś, kto do nas przyniósł Ewangelię. I kiedyśmy tak rozmawiali, zastanawiali się na tym, to on tak sformułował w końcu, że chyba to przebudzenie powstało z takiego duchowego pragnienia i duchowego głodu, który Bóg darował wtedy poszczególnym osobom. I oczywiście ja tych czasów nie pamiętam. Urodziłem się dużo później, właściwie to jestem już trzecią generacją tych osób, które w tym takim poruszeniu uczestniczyły. W każdym razie byli to młodzi ludzie, niektórzy jeszcze przed 20, przed 20 laty, najstarszy bodajże z tego, co doszedłem, bo tak pytałem niektórych z tych teraz moich rówieśników, czy jeszcze młodszych. Najstarszy chyba był mój dziadek, który miał wtedy 26 lat. Więc to było nie jak jacyś tam leciwi ludzie, tylko to była młodzież w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu. I oni taki no, duchowy głód poczuli. Tam to jest teren luterański. Tam ewangelicy od długiego bardzo czasu funkcjonują. I ludzie na swój sposób byli pobożni, starali się żyć dobrze i nawet no, do pewnego stopnia może, nie wiem jak to określić, w każdym razie wiem z tego okresu, że w domach były takie domowe nabożeństwa i tak dalej, więc bardzo poważnie traktowano to, ale nie przeżywano nowego narodzenia, nie było takiego świadomego oddawania się Panu, jak my to rozumiemy w naszym czasie. I nie było takiego duchowego, osobistego kontaktu, takiej społeczności z Bogiem. I właśnie Pan tak sprawił, że ci pewni ludzie bardzo czegoś potrzebowali, po czymś zatęsknili, czy nawet nie byli w stanie określić, o co chodzi. Bóg się przyznawał do tego. Takie świadectwo takiego brata, który później kierował tam pracą, brata Wojnara. On podczas służby wojskowej w koszarach takie miał przeżycie duchowe, kiedy tak mocno odczuł swoją obecność, Bożą obecność w swoim życiu. Jego miłość. Po prostu tak jakoś autentycznie Bóg się go dotknął. I on płakał, on był wzruszony. Z tym, że on w ogóle nie potrafił tego określić, nie potrafił tego nazwać. I właśnie to jest ciekawe. I ci ludzie jakoś Pan tak sprawił, że się zaczęli spotykać, że utworzyła się najpierw grupka dwóch czy trzech, a potem przybywało. I kiedy się dzielili tymi swoimi przeżyciami, jakimiś takimi odczuciami i też zaczęli studiować Słowo Boże, właśnie ten brat Wojna, też bardzo młody człowiek, no, służbę wojskową odbywał, poszedł po tym swoim przeżyciu do miejscowego księdza ewangelickiego, pastora Stonawskiego, i chciał z nim rozmawiać, no bo po prostu szukał jakiegoś wytłumaczenia tego, co z nim się stało. I na szczęście był to człowiek wyrozumiały, choć może nie do końca rozumiał tego wszystkiego, ale w każdym razie dał taką mocną zachętę, żeby studiować Słowo Boże, żeby właśnie no, jakoś tak biblijnie do tego wszystkiego podchodzić. I później, jak tych ludzi zaczęło przybywać, to tak się przenosiło jak ogień. Pan Jezus na jednym miejscu powiedział, że ogień przyszedłem rzucić na ziemię i bardzo pragnę, aby już się palił. I to tak jakoś właśnie powstawały te grupki tych z takim osobistym przeżyciem obecności Bożej, miłości Bożej. I to zaczęło w pewnym momencie niepokoić władze kościelne. I no, tam były różne sprawy. Nawet przyjechali jacyś eksperci z zagranicy, żeby się temu przypatrzyć, co to tam się dzieje. I wtedy no, ktoś z tych gości, zdaje się to był z Niemiec, jakiś pastor luterański, mówi, tam się przypatrzył, był obecny i tak dalej, i mówi, a to my znamy, to u nas w Niemczech to jest taki pastor Jonathan Paul, który właśnie głosi też coś takiego i tam to też my znamy. I dopiero przez tych luteran ci nowo poruszeni, przebudzeni, jakby można powiedzieć, dowiedzieli się o tym, że tacy ludzie są też gdzie indziej. I dopiero później się nawiązywało kontakty, dopiero później też zaczęli goście przyjeżdżać. I to jest takie, może w miniaturze, bo te zbory nie rozwinęły się do jakichś wielkich rozmiarów, jak to często słyszymy w przebudzeniach. Tam w sumie kilkaset było tych osób, ale dla mnie to jest taki bardzo autentyczny przykład Bożego działania suwerennego, nawet nie przez innych ludzi, tylko tak, że Bóg jakoś tak sobie powołuje, sobie zbliża się do pewnych osób. I to później owocowało bardzo, bardzo długo. W tej chwili tam zresztą i odwiedzaliście, wiem, że kontakty były z tamtymi zborami. To miało swoją ewolucję w czasie władzy komunistycznej. Tam były wielkie naciski, żeby takie właśnie małe ugrupowania jakoś łączyć, jakoś likwidować i do innych kościołów wkładać, przyłączać. I tam taka pewna ewolucja była i w tej chwili w każdym razie wielu ludzi z tego poruszenia w drugim, trzecim pokoleniu i teraz już być może w czwartym służy Bogu w różnych miejscach, zarówno w Polsce, jak i w Czechach, bo jak to się zaczęło 1910 rok, to jeszcze była Austria, to tam nie było granicy w ogóle, to Śląsk Cieszyński to była jedna całość i zbory tych tak zwanych stanowczych chrześcijan, jak ich nazwano i oni później nawet sami się posługiwali tą nazwą, były zarówno po tej czeskiej stronie, kiedy już później po II wojnie światowej powstała Czechosłowacja i Polska i też i po polskiej stronie. I w tej chwili nawet, to właśnie na tej rocznicy tam też no, przypominano, Cały szereg ludzi z tego poruszenia jest pastorami w Czechach, w różnych miejscach. W Pradze, w Brnie, w Kutnej Horze, w Tanwaldzie, w Opawie, w różnych miejscach. Właśnie tam z tego terenu, mimo że to byli Polacy, służą w czeskich zborach jako pastorzy. Też w Polsce jest cały szereg ludzi, taka jest rodzina Cieślarów z Wisły, którzy mają kilka synów. Jeden jest pastorem w Opolu, jeden w Oleśnicy, jeden w Nysie. W Poznaniu jest pastorem brat Wisełka. Może za bardzo już w szczegóły wchodzę. W każdym razie chcę tylko to powiedzieć, że właśnie taki skromny początek. Właśnie Słowo Boże jest takie miejsce gdzieś, które mówi, żeby nie gardzić skromnym początkiem. I właśnie Bóg zaczyna zawsze od skromnego początku, ale ma na uwadze coś wielkiego, coś wspaniałego, coś, co ma wielką duchową trwałość. I ja właśnie w tej atmosferze wyrastałem. W domu mieliśmy codziennie nabożeństwa. Jak zaczynałem tak już rozumieć, jak się wojna zaczęła, to miałem 6 lat w 1939 roku. I przez całą wojnę nie było w ogóle nabożeństw oficjalnie. To tam należało do Niemiec, do Reichu i zupełnie była wstrzymana działalność kościołów tam miejscowych, polskich. Tylko właśnie tak po domach, tylko w grupkach. I codziennie myśmy mieli nabożeństwo i pamiętam babcię i pamiętam rodziców właśnie. I wszyscy po kolei modlili się własnymi słowami, aż do takich najmniejszych kilkuletnich dzieci, codziennie wieczorem. I od dzieciństwa poznawałem Słowo Boże i jakoś tak wdrażałem się w tą taką atmosferę przebudzeniową. Później dalszy impuls był taki, że rodzice mieli dość sporą biblioteczkę książek, przeważnie niemieckich, takich właśnie przebudzeniowych, najróżniejszych. No a właśnie podczas wojny, chcąc nie chcąc, musiałem się nauczyć po niemiecku, bo chodziłem do szkoły podstawowej niemieckiej. I oczywiście nie żałuję tego, dlatego że później jak się już dorwałem do tej biblioteczki, to chyba nie było ani jednej książki tam, której bym nie przeczytał. I jakoś tak, ponieważ to były z różnych źródeł, z różnych stron, od razu konfrontowałem się z tym, że nie jest tak bardzo jednolity lud Boży, że różne są opinie, różne są punkty widzenia pewnych spraw. I to jakoś tak wierzę w tej chwili, że Pan Bóg jakoś nade mną pracował i ustawiał mnie, jakoś tak uczulał właśnie, uwrażliwiał na tą tematykę ludu Bożego, Kościoła jako całości, jego jedności, tych wzajemnych relacji między wierzącymi i tak dalej. Nie stałem się duchownym w tym sensie, żebym studiował na jakiejś szkole biblijnej. Natomiast kiedy się nawróciłem, pierwsze takie poruszenie przeżyłem w mań 14 lat, a później w 19 roku życia tak bardzo mocno przeżyłem Bożą obecność i Jego dotknięcie, Jego zmianę w moim życiu i wiele się wtedy zmieniło. I pomimo, że poszedłem na studia i jako fizyk przepracowałem 36 lat, to jednak już wtedy, jako młody człowiek, jeszcze bodajże przed studiami, prosiłem Pana, żeby tak sprawił, że jakkolwiek się moje życie ułoży, aby Jego sprawy, aby Jego praca była jakimś takim głównym akcentem w moim życiu, aby była na pierwszym miejscu. Normalnie to wygląda trochę inaczej. Jeżeli ktoś zwykle w zborach ewangelicznych jest ktoś taki, kto to tak jest, jak to mówią, uduchowiony, no to mu doradzają, żeby się stał, żeby poszedł do szkoły biblijnej czy coś takiego. Tam było trochę inaczej, dlatego że między innymi właśnie te zbory się charakteryzowały tym, że tą zasadę nowotestamentową powszechnego kapłaństwa rozumiano tak bardzo dosłownie i bardzo, bardzo praktycznie. I to się sprowadzało do tego, że nie było pastorów w zborach, nie było takich wyraźnych liderów. Byli starsi bracia, natomiast od każdego normalnie się rozwijającego, wierzącego człowieka oczekiwano, że prędzej czy później Bóg go powoła do jakiejś pracy w ramach swojego kościoła. Że prędzej czy później on zacznie w taki czy inny sposób się udzielać. Dlatego było to całkiem normalne właśnie, że po pewnym stażu, już po nawróceniu zaczęto mnie zachęcać, żeby się podzielić Słowem Bożym. I właśnie nabożeństwa wyglądały tak, że czterech, pięciu czasem braci dzieliło się takim krótszym jakimś urywkiem Słowa Bożego, jakąś myślą, którą właśnie przeżywali. I było zdumiewające to, że pomimo, że nie było żadnej koordynacji takiej zewnętrznej, to właśnie to przeważnie, i to pamiętam z młodości, to się przeważnie wspaniale układało i uzupełniało w jakiś konkretny temat. Także tu na pewno działał Duch Święty właśnie jako pewien rodzaj koordynacji. Oczywiście wiemy, że jak później, no niestety po jakimś Bożym poruszeniu sytuacja powoli wraca do tak zwanej normalności, no to wtedy zaczynają się problemy, bo jeżeli Duch Święty nie jest w stanie już tak panować nad sytuacją i tak kierować ludźmi, no to tej koordynacji zaczyna brakować. I przy takim sposobie na przykład prowadzenia nabożeństw okazuje się, że no są takie właśnie no z różnych... I wtedy się szuka rozwiązania właśnie i znajduje się w postaci takiej, że się kogoś ustanawia i wprowadza się jakąś ludzką organizację i tak z reguły jest, ale tam właśnie przez długie lata, przez jakieś 20-30 lat właśnie funkcjonowało tak, jak mówię. Może teraz już jest tak mniej więcej jak w innych społecznościach ewangelicznych. I tak jakoś Pan Bóg kierował, że i Słowem Bożym się trochę dzieliłem i też pracując jako fizyk miałem możliwość trochę jeździć na różne konferencje i właśnie wtedy... I właśnie dzięki temu miałem okazję poznawać też lud Boży w różnych krajach. Po prostu zawsze będąc gdzieś, starałem się pójść gdzieś do zboru, odnaleźć ludzi wierzących, być na nabożeństwie, nawiązać jakiś kontakt. I właśnie jakoś tak widzę, po prostu Pan mnie do tego tak jakoś prowadził, zachęcał, żeby temu się przypatrywać. I no w swoim czasie jakoś tak poczułem się powołany, poczułem się zachęcony do tego, żeby też trochę literacko pracować, trochę artykułów w różnych czasopismach chrześcijańskich się pojawiło też i kilka książek właśnie tu pastorowi Krzyśkowi przyniosłem, jakby ktoś chciał sobie pożyczyć, czy nawet nabyć, to jest taka możliwość. Za długi może ten wstęp był. Jest taki, ja myślę, że to już być może tu było roztrząsane, ale jest taki, takie dwa podejścia różne do przebudzenia. Jedno mówi, że jest to okres takiej szczególnej Bożej łaski, jak gdyby, kiedy Pan Bóg nie wiadomo do końca, dlaczego w pewnym okresie postanawia jakoś szczególnie zadziałać w pewnym miejscu, czy używając pewnych ludzi. I to tak jest, aby, prawda, no, aby uwielbić siebie, swoje imię. Bóg to czyni, a potem wraca wszystko powoli do takiej normalności. I jest drugie podejście, inne, które sprowadza się do tego, że właściwie Pan Bóg nie dochodzi z reguły z nami do swojego celu. Po prostu my zawsze jakoś odstajemy od Jego oczekiwań, odstajemy też od tych możliwości, które mamy w tym, co On dla nas zdobył. I po prostu przebudzenie to są niestety takie wyjątkowe sytuacje, kiedy właśnie jakoś Bogu się udaje poruszyć albo znaleźć pewnych ludzi, którzy całym sercem się Jemu oddadzą, Jego szukają, ofiarują samych siebie i właśnie, że przebudzenie jest takim jak gdyby okresem normalności, kiedy nareszcie lud Boży w jakimś zakresie zaczyna funkcjonować w miarę normalnie, zaczyna funkcjonować po prostu zgodnie z Bożą wolą i z Bożą myślą. I wtedy przejawia się Boże działanie w taki bardziej widoczny sposób i też efektywność tych działań, skuteczność powiedzmy ewangelizacji czy jakichś innych działań jest daleko większa. Właśnie dlatego, że wtedy współdziałanie Boga z ludźmi jest ściślejsze, jest taka duchowa więź, więc nie wiem jak to, ale ja się opowiadam za tą drugą z tych dwóch koncepcji i uważam, że właśnie sytuacja jest taka, że w ogóle, generalnie mówiąc, Bóg tak przewyższa nas, że ta Jego propozycja kontaktów z nami, ta Jego niesamowita i wręcz trudna do zrozumienia wola, żeby mieć z ludźmi kontakt i żeby ludzi prowadzić, żeby ludzi jakoś podnosić do swojego poziomu, to jest dla nas, dla ludzi w ogóle niesamowitym wyzwaniem, któremu no, generalnie nie jesteśmy w stanie sprostać albo bardzo trudno nam mu sprostać. I dlatego właśnie no, naszym największym problemem jest to, że jak mówi na przykład Izajasz bodajże, że myśli moje nie są jak myśli wasze. I mówi, jak niebiosa są wysoko nad ziemią, tak myśli moje przewyższają myśli wasze, drogi moje, drogi wasze. I ta nasza ograniczoność sprawia, że nam zawsze bardzo właśnie trudno. Od samego początku, od pierwszych ludzi zaczęły się te problemy, od Adama i Ewy. I one się ciągną przez cały Stary Testament i w innym może wymiarze, na innym już poziomie, ale też i ciągną się w Nowym Testamencie, że Bóg jest zawsze, Bóg zawsze nas wyprzedza, dlatego że chce prowadzić ludzi, chce wychowywać ludzi, chce ludzi jakoś no, podnosić w najróżniejszy sposób. do tego poziomu, jaki dla nas przeznaczył, żebyśmy z Nim mieli społeczność, żebyśmy w pewnym sensie byli Jego partnerami. I my zawsze odstajemy, my zawsze mamy problemy ze swoją cielesnością, ze swoją duszewnością, że się tak wyrażę. Po prostu zbyt płytkie są nasze myśli, zbyt płytkie nasze zrozumienie. I dlatego właśnie to, co ta Boża propozycja jest zawsze o wiele wspanialsza, niż my to pojmujemy. I tylko do pewnego stopnia jesteśmy w stanie to pojąć. I kiedy nastąpił ten potężny przełom, ja nie chcę oczywiście, bo nie damy rady w szczegółach to rozpatrzyć, kiedy nastąpił ten potężny przełom i został złożony okup, została złożona ofiara pojednawcza przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, kiedy przeszliśmy z Starego Testamentu do Nowego Testamentu, zaczął funkcjonować Kościół jako ciało Chrystusowe. I to wszystko wtedy podniosło się na wyższy poziom. To już nie były te problemy, które miał Bóg ze swoim ludem w Starym Testamencie, jakieś tam bałwochwalstwo, jakieś tam tego typu sprawy. Jakościowo sytuacja się zmieniła. Niemniej znowuż nawet tym nowotestamentowym wierzącym trudno jest dorównać do tych Bożych myśli. I ten okres apostolski, ten okres pierwszego kościoła, to co opisują dzieje apostolskie, on był wspaniały, ale widzimy, że już się zaczęły tam różne problemy, pojawiają się w liście do Koryntian pierwszym, już się pojawiają jakieś zarysy pewnej niejedności i tak dalej. I kiedy się przypatrujemy bliżej Słowu Bożemu Nowego Testamentu, to wyraźnie zapowiada w drugim liście do Tesaloniczan konkretnie apostoł Paweł, że Dzień Pański nie przyjdzie tak szybko, jak się niektórzy spodziewają, ale że najpierw musi przyjść odstępstwo. I nie chcę oczywiście wchodzić w jakieś szczegóły doktrynalne, ale myślę, że ogólnie tak się przyjmuje, że to, co później nastąpiło w chrześcijaństwie z biegiem czasu w postaci po prostu średniowiecza, kiedy prawie wszystko Kościół utracił z tych duchowych dóbr, które właśnie były w czasie apostolskim, to chyba można utożsamić z tym, że to było to odstępstwo, że to właśnie był taki wielki odwrót, taki kontratak tych sił ciemności, które wystąpiły przeciwko Kościołowi, przeciwko ludowi Nowego Testamentu. Ale później jest też mowa, nie później, ale nawet już Pan Jezus mówił o tym, że zostanie wszystko odnowione. W dziejach, trzeci rozdział, 21 wiersz, Piotr zdaje się w swoim przemówieniu, mówi, że Pana Jezusa przyjmą niebiosa aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. A więc znowuż w tym możemy widzieć to, że Bóg nie pogodzi się z tym odstępstwem. Chociaż to było tak straszne i tak długotrwałe i tak dramatyczne i po prostu co się tylko dało wypaczyć, to zostało wypaczone. To jednak Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich celów. I właśnie potem nastąpiła odnowa, zaczęła się w okresie reformacji, zaczęła się od tych różnych ludzi.